Łódzkie getto było najdłużej istniejącym gettem utworzonym przez Niemców na terenie Polski. W 1944 roku było już ostatnim gettem, które jeszcze istniało. Jeszcze latem 1944 roku było na terenie getta ponad 70 tysięcy osób. Istniała szansa, można powiedzieć, taką, mówiąc taką alternatywną historię, że gdyby Rosjanie zdecydowali się przekroczyć Wisłę i w momencie, kiedy wybuchło powstanie warszawskie, zakończyłaby się wojna mniej więcej w tym czasie, to właśnie te 70 tysięcy osób przeżyłoby do końca wojny, ocalałoby. Niestety tak się nie stało. Niemcy zaczęli już w czerwcu likwidować getto. Początkowo transporty były wywożone do Chełma nad Narem, natomiast później do Auschwitz-Birkenau. I ostatnie transporty wyjeżdżały właśnie w ostatnich dniach sierpnia. I 29 sierpnia jest takim symbolicznym dniem, którego wyjechały ostatnie transporty z łódzkiego getta do Auschwitz-Birkenau. Co prawda na terenie łódzkiego getta zostało jeszcze około 1500 osób. Mniej więcej 800 osób pozostawionych zostało do porządkowania terenu getta. A około 600 osób było przeznaczonych do transportów, które zostały wywiezione w październiku dopiero, 1944 roku, w kierunku Berlina, tam do Oranienburga. Natomiast no, ten symboliczny właśnie 29 sierpnia to jest termin i data, która jest uznawana za likwidację getta. I właśnie od co najmniej od 2003 roku, a tak już w dużym stopniu uroczyście od 2004 roku, czyli od 60. rocznicy likwidacji Litwinstadt Getto, organizowane są miejskie uroczystości przypominające społeczność żydowską, która została w bardzo dużym stopniu wymordowana w łódzkim getcie albo została wywieziona stąd do obozu zagłady.
Te obchody są połączone, zawsze były z rocznicami Wielkiej Szpery?
We wrześniu 1942 roku Niemcy podjęli decyzję, że z getta powinny zostać usunięte wszystkie osoby, które się nie nadają do pracy. Takie osoby to osoby wiekowe, powyżej 65 roku, osoby chore, które się nie nadają do pracy, a przede wszystkim dzieci. Dzieci do 10 roku życia, które się nie nadają do pracy, miały zostać wywiezione. Właśnie między 5 a 12 września 1942 roku ponad 15 tysięcy osób zostało wywiezionych z getta. Ten okres, ta akcja, tak zwana Wielka Szpera, jest jednym z najtragiczniejszych tak naprawdę momentów w historii łódzkiego getta i w historii społeczności żydowskiej Łodzi, bo zostały wywiezione maleńkie dzieci. To jest rzeczywiście, jeśli rozmawia się z osobami, które przeżyły II wojnę światową, które przeżyły obozy koncentracyjne, które przeżyły głód i straszne wydarzenia, śmierć swoich bliskich, to mimo wszystko takim najokropniejszym, najstraszniejszym wspomnieniem, najbardziej tragicznym momentem w historii getta prawie wszyscy wskazują właśnie na tę Wielką Szperę. Wielka Szpera była potwornymi kilkoma dniami, gdzie codziennie dom po domu, policjanci żydowscy, ale przede wszystkim niemieccy żandarmi kazali wszystkim zejść z domów. Następowała selekcja. Te osoby, które były albo właśnie małe dzieci, albo starzy ludzie, albo chorzy, albo tacy, którzy wyglądali na to, że są, nie nadają się do pracy, byli kierowani do transportów, pozostawały tylko te osoby, które potencjalnie mogły pracować na rzecz Rzeszy. I rzeczywiście ponad 15 tysięcy, mówi się, badacze twierdzą, że to jest tak naprawdę, ta liczba była jeszcze znacznie większa. Mówi się właściwie, że trzeba mówić o około 20 tysiącach. Te osoby też wiadomo, wiemy o tym, że te osoby zostały wywiezione do Chełma nad Narem i wszystkie zostały zamordowane. Wtedy właśnie to w tym okresie, dokładnie 4 września, Chaim Mordechaj Rumkowski, przełożony starszeństwa Żydów, wygłosił na placu strażackim takie też bardzo pamiętne i symboliczne przemówienie, gdzie zwracał się do matek i ojców dzieci: oddajcie mi swoje dzieci. Tłumacząc, że tak naprawdę muszą to zrobić po to, żeby getto przetrwało i że czasami trzeba odciąć sobie rękę, żeby ratować cały organizm. I te okrutne słowa przetrwały w pamięci tych, którzy ocaleli, w literaturze, w historii. I myślę, że to, jeśli mówi się o Rumkowskim, to jest ten moment, kiedy w zasadzie wszyscy ci, którzy mówią różnie, i to jest postać bardzo kontrowersyjna, ale jest też dużo faktów, które przemawiają na jego korzyść, to przemówienie jest zawsze uważane za najokropniejsze, co on mógł zrobić, i tego darować mu nie mogą. I to jest właśnie też przemówienie, czy ten fakt przemówienia Rumkowskiego i to, że sami Żydzi, Rumkowski jako Żyd wezwał swoich braci i siostry do tego, aby dzieci zostały wydane, jest no też potwornie trudnym momentem w historii getta. Także przypominając tę historię, przypominamy też te dzieci, które zostały wywiezione, ale też te fakty, dokumenty, które się zachowały, wspomnienia. Przy okazji tegorocznych obchodów będzie można między innymi zobaczyć wystawę o Wielkiej Szperze, która została przygotowana przez badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Państwowe w Łodzi, Instytut Pamięci Narodowej i Centrum Dialogu. Ta wystawa, która opowiada właśnie historię Wielkiej Szpery. Właśnie w tym momencie zostanie wydrukowany w końcu, ujrzy światło dzienne dziennik Józefa Zelkowicza, jednego z kronikarzy getta, który pisał o Wielkiej Szperze w języku jidysz, i jego dziennik, notatki z getta wreszcie ujrzą światło dzienne. Została opracowana i przygotowana książka przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. No i planujemy też kilka takich wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Przede wszystkim, mam nadzieję, piękny koncert w kościele Najświętszej Marii Panny przy ulicy Skierskiej, w którym zaśpiewają kantorka z Nowego Jorku, która przygotuje do koncertu dzieci, łódzkie dzieci, które zaśpiewają pieśni w różnych językach. To nie będą tylko w jidysz, nie tylko w hebrajskim, ale także w języku arabskim. Będą to pieśni, których przesłaniem jest pokój. Bo tak naprawdę żyjemy 75 lat potem, kilkaset kilometrów czy kilka tysięcy kilometrów od nas trwa wojna.
Wracając jeszcze na momencik do Wielkiej Szpery, właśnie tak sobie pomyślałam teraz, że w zasadzie matki przez całą wojnę poświęcały siebie, żeby ratować dzieci, a tutaj, prawda, mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją i może dlatego to jest takie drastyczne. Tak?
Myślę, że chyba każdy, kto zetknął się z tą historią związaną z Wielką Szperą, jest poruszony tą historią i zastanawia się, jaką by podjął decyzję. Zresztą nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle sobie wyobrazić taką sytuację, ale wiele osób, o których wiem i sama jestem tego przykładem, że tak naprawdę kiedy ja w sposób taki głębszy zaczęłam interesować się historią Łodzi, historią getta, historią II wojny światowej, sama miałam małą córeczkę, która właśnie miała kilka lat i te słowa Rumkowskiego, ja nie mogłam sobie ich kompletnie wyobrazić takiej sytuacji. I kiedy się zastanawiam nad tym, oczywiście wydaje nam się, żebyśmy były tymi bohaterskimi matkami, żebyśmy poszły z naszymi dziećmi, ale nigdy nie wiemy, co się działo. I rzeczywiście te postawy były bardzo, bardzo różne. Znamy takie fakty i historie, że matki, choć nie musiały, bo były dobrze wyglądały, były silne i mogły zostać, decydowały się iść ze swoimi dziećmi do transportów, gdzie no, trzeba tutaj powiedzieć od razu, to nie było do końca jeszcze jasne, nie do końca było wiadomo w getcie, jaki będzie los tych transportów, co się dzieje z tymi ludźmi, ale jeżeli do tych transportów były zabierane malutkie dzieci bez opieki, no to jednak wydaje się to, chyba trzeba byłoby być ślepym, żeby nie widzieć tego, że ten los nie był, no jeśli nie jednoznaczny, to bardzo niedobry. Ale były też matki, które oddawały te swoje dzieci do transportów, a same ratowały swoje życie, często okupując to później szaleństwem, rozpaczą, nigdy nie darując sobie tego, że taką decyzję podjęły. Mamy historię, tak jak prawie wszyscy znamy historię oczywiście Janusza Korczaka i tego, że doktor z sierocińca w 1942 roku w sierpniu, czyli dokładnie też no, mija 75 lat w tej chwili, 75 lat temu podjął decyzję, że choć mógł się uratować, że pójdzie z dziećmi na śmierć. Został wywieziony do Treblinki. I w Łodzi też były takie nauczycielki, opiekunki, ponieważ było wiadomo, że te dzieci poniżej 10 roku życia muszą zostać wywiezione, no to całe sierocińce, gdzie były dzieci małe, kilkuletnie, były wywożone. I jest takie kilka, bardzo niewiele zachowało się zdjęć ze Szpery, z tego momentu, ale jest kilka takich poruszających fotografii, kiedy dzieci jadą na wozie, takim drabiniastym. W wozie te dzieci są bardzo pięknie ubrane i też ze wspomnień ludzi, którzy przeżyli getto, opowiada się taką historię, że te dzieci były elegancko ubierane, te nauczycielki czy takie opiekunki właśnie ubierały, bo nie wiadomo było do końca, gdzie one idą, no, były zabierane, ale te dzieci były szczęśliwe, bo one wiedziały, że będą jechać wozem, że tam jest koń. Albo później nawet cieszyły się, że będą jechały pociągiem, bo to pierwszy raz, kiedy będą jechały pociągiem. Takie były to historie. Później wiemy, co się działo i jak to się wszystko skończyło. Natomiast możemy sobie też to wszystko podopowiadać czy wyobrazić. I wydaje się, że ta historia jest taką historią, która aż prosi się o to, aby nakręcić film, który będzie przemawiał do ludzi. Takiego filmu nie powstało. Zresztą o łódzkim getcie nie ma fabularnych filmów, są dokumenty, bardzo dużo dokumentów. Myśmy pokazywali w Centrum Dialogu kilka lat temu ponad 20, 20 chyba 3 czy 24 dokumenty i kolejne w ciągu ostatnich lat powstały. Także filmów dokumentalnych jest bardzo dużo. My będziemy pokazywali w tym roku dwa filmy. Jeden, który dopiero co został skończony i wielką szperę właśnie Piotra Wejherta, która jest taką relacjami ludzi, którzy przeżyli wojnę. Natomiast ta historia rzeczywiście aż się prosi o film, który by pokazał te dramaty. To były historie naprawdę trudne do wyobrażenia. Czekamy za chwilkę już, czyli w październiku będzie oficjalna premiera sztuki Andrzeja Barta, spektaklu, który powstał na podstawie jego powieści Fabryka Muchołapek, gdzie będzie postać Rumkowskiego pokazana w sposób literacki czy teatralny tym razem. Także myślę, że dla osoby interesujące się i historią, i teatrem, i literaturą czekają na to, myślę, wydarzenie ważne. Jest to postać, która rzeczywiście... Znaczy, to jest postać, może obok której nie można przejść obojętnie w zasadzie. Ciekawe jest to, że przez wiele takich powojennych lat był jednoznacznie postrzegany czy oceniany jako takie monstrum. Osoba, która kolaborowała z Niemcami, współpracowała, która pomagała w selekcji Żydów, która rzeczywiście była jednoznacznie stawiana obok morderców. W tej chwili, czy wraz z czasem to się zmieniało. Arnold Mostowicz na przykład podkreślał zawsze, też dość kontrowersyjnie, mówił, że Rumkowski starał się zrobić wszystko, co mógł, żeby ratować jak najwięcej ludzi. I gdyby historia nie spłatała figla, a właściwie Stalin w pewnym sensie, to właśnie była szansa, że ocalałoby najwięcej Żydów z ludzkiego getta. I faktycznie na swój sposób, właśnie ze względu na to, że do 1944 roku łódzkie getto jeszcze istniało i ponad 70 tysięcy ludzi tutaj było, to najwięcej żydowskiego getta przeżyło wojnę. Jeśli dziś mówimy o ocalałych, to są często ludzie, którzy ocalali, ponieważ byli w getcie jeszcze do tego sierpnia, później byli wysyłani do Auschwitz, ale trafiali do innych obozów i udało się im przeżyć wojnę. Więc tutaj Rumkowski jest pokazywany, że właśnie to też dzięki niemu z kolei przetrwało getto tak długo, bo je dobrze zorganizował, udowadniając Niemcom, że ono jest potrzebne, że ono jest przydatne, że Żydzi w getcie są potrzebni po to, żeby, nie wiem, żeby Niemcy szli na front chociażby, tak? A Żydzi w getcie przecież szyli mundury, plecaki, na front buty, różnego rodzaju potrzebne na froncie elementy. Jest to postać naprawdę, która wzmaga ogromne dyskusje i kontrowersje.
Poza filmami dokumentalnymi o Wielkiej Szperze też będą inne dokumenty, tak?
W tym roku pokazujemy film, który został nakręcony przez wnuczkę ocalałych z łódzkiego getta. Można przejść do Centrum Dialogu w poniedziałek 28 sierpnia. Film dokumentalny wnuczki właśnie, która pod tytułem Moje dwie polskie miłości. I Tali Tiller napisała, nie napisała, stworzyła film z nagrań ze swoją babcią, która pochodziła z Łodzi, która przeszła łódzkie getto, i to jest rzecz zupełnie nowa. Dopiero tak naprawdę zakończył się montaż, także tego filmu nie mieliśmy jeszcze okazji pokazywać. Będziemy też chcieli wrócić do spektaklu, który 5 lat temu pokazywaliśmy we współpracy z Teatrem Chorea i z inną wnuczką innej ocalałej, Ruti Osterman, taki spektakl, który dział się w przestrzeni Bałut w kilkunastu miejscach, i ten spektakl jest cały czas omawiany na zajęciach, na uniwersytetach, w różnych kierunkach teatrologicznych, bo rzeczywiście jest to niezwykle ciekawa praca z historią, z tematem historycznym w przestrzeni, która funkcjonuje, także wrócimy do tego momentu, kiedy on powstawał, czyli 5 lat temu. Ale będzie też kilka nowych wystaw, między innymi Norweżka Hilda Kramer, która zainteresowana jest łódzkim gettem, opowie historię Stelli Szafir, przyjaciółki Salomei Kape, która żyje, mieszka w Nowym Jorku. Niestety miała być z nami na obchody, ale nie może przyjechać, bo trafiła do szpitala i już nie będzie mogła przyjechać do Łodzi. Natomiast mam nadzieję, że uda nam się mural właśnie Salomei i Stelli pokazać na ulicy Franciszkańskiej, bo to były koleżanki jeszcze z gimnazjum, które bardzo blisko siebie mieszkały. Dziewczynki, które próbowały tak naprawdę znaleźć, myśleć o wszystkim innym, aby nie myśleć o tym, co je otaczało, czyli o poezji, o miłości, o chłopakach i o takim normalnym życiu. Także Salomea Kape przeżyła wojnę, a Stella została niestety właśnie dokładnie we wrześniu 1942 roku wywieziona i zamordowana w Chełmie nad Nerem. Także przypominamy z jednej strony te historie tragiczne bardzo często, ale z drugiej strony pokazujemy, że tak naprawdę te granice między życiem a śmiercią są tak bardzo bliskie, tak bardzo płynne. Wydaje nam się, że żyjemy w pokoju, a tak naprawdę za chwilę może nas otaczać pożoga wojenna, i trzeba sobie z tego zdawać sprawę naprawdę, zwłaszcza teraz, jeżeli słyszymy to wszystko, co się dzieje dookoła nas. Myślę, że jak nigdy wcześniej, tak te obchody tegoroczne są bardzo aktualne. To nie jest historia, to jest historia, która naprawdę też się dzieje tuż obok nas.
Rzeczywiście, chyba nigdy tak nie było, że ta rzeczywistość otaczająca była tak blisko, i myślę, że teraz tak często się zastanawiamy nad tym, że pewne rzeczy dzieją się, kiedyś też wydarzyły się, prawda, nagle, niespodziewanie, i też wszyscy byli zaskoczeni, i teraz też mam często właśnie takie obawy, często o tym myślę. Często też dzieci pytają: mamo, czy nie będzie wojny? Słyszymy o różnych wydarzeniach w zasadzie blisko nas, prawda?
Myślę, że rzeczywiście bardzo jest smutne i przykre, że nie uczymy się z historii. Naprawdę jest banalne, a zdaję sobie z tego sprawę, że to brzmi jak banał. Ale gdybyśmy uważnie przyglądali się historii i czytali, i widzieli, jak pewne elementy się powtarzają, to być może można byłoby wyciągnąć wnioski i nie doprowadzać do pewnych sytuacji. Natomiast właśnie niestety nie umiemy wyciągać tych wniosków, ponieważ nie znamy historii. Naprawdę bardzo mało osób zna historię. Ci, którzy czytają historię, znają ją i patrzą, obserwują dookoła, co się dzieje i jak to wyglądało 70, 80, 90 lat temu albo jeszcze wcześniej, to dostrzegają pewne elementy, i naprawdę bardzo niewiele potrzeba, żeby znowu się zapaliło, zaogniło. Dlatego jako taka instytucja, jak Centrum Dialogu, my nie jesteśmy muzeum, ale jesteśmy instytucją, która o historii dużo mówi. Wydaje nam się to bardzo ważne, żeby mówić o przyszłości, ale pokazywać też ten dialog ze współczesnością. W Centrum Dialogu w tej chwili mamy wystawę Nie ma dzieci, są ludzie. To jest wystawa, której tytuł zaczerpnięty jest z tekstu Janusza Korczaka, ale pokazujemy właśnie w nim prawa dziecka i pokazujemy też to, że chociażby Wielka Szpera, czy Obóz dla Dzieci Polskich, który był utworzony w 1942 roku w grudniu tutaj w Łodzi, też 75 lat temu, że był obóz dla dzieci cygańskich kiedyś i że to było 75 lat temu, ale pokazujemy też, że w tej chwili dzieci w Syrii są bombardowane, że w tej chwili to, co się działo w Warszawie w 1944 roku, dzieje się w Aleppo w roku 2017. Myślę, że musimy. Tak, i my to tak naprawdę wszystko widzimy. Czy reagujemy, czy już patrzymy na to tak naprawdę jak kolejny film. I w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, co zrobić. Uwrażliwiać tak naprawdę. Także wydaje nam się, że rozmowa o tych historycznych wydarzeniach jest bardzo, bardzo aktualna.
Wracając właśnie też jak gdyby w kontekście do różnych imprez przy okazji tych obchodów, to będą też oczywiście warsztaty z młodzieżą, tak? Spacer.
Bardzo bogaty jest program. Ja bardzo serdecznie zapraszam Państwa do zerknięcia na stronę internetową Centrum Dialogu, www.centrumdialogu.com. Zresztą u nas i w różnych miejscach, chociażby w Centrum Informacji Turystycznej są informacje całego programu od 26 do 5 sierpnia do 5 września. Będą różnorodne wydarzenia, bo jest i właśnie i warsztaty dla dzieci, koncerty, i spacery, i we wszystkim można uczestniczyć, to są wszystkie bezpłatne i otwarte wydarzenia. Zapraszam 5 września do Kościoła Najświętszej Marii Panny przy ulicy Zgierskiej na koncert Łódź Pamięta. To jest koncert przygotowany właśnie w miejscu, które znajdowało się na terenie Bału, to właśnie ten kościół przepiękny z końca XIX wieku, który w czasie II wojny światowej znalazł się w obszarze getta. I tam będzie można posłuchać zarówno piosenek z getta, jak i różnych pieśni. To jest też w przestrzeni. Zapraszamy wszystkich Państwa na to wydarzenie. I na kilka wystaw. Wystawa i na stacji Radegast, i w Parku Ocalałych, i w samym Centrum Dialogu. Projekcje filmowe. Także będzie się dużo działo. Serdecznie zapraszam.
Mówimy tutaj o wystawach, o koncertach, warsztatach, ale te najważniejsze uroczystości, takie główne, kiedy i gdzie się odbędą?
Główne uroczystości 29 sierpnia, czyli w tym dniu ostatniego transportu z Lichtenstadt-Ghetto do Auschwitz-Birkenau. Rozpoczynamy o godzinie 11 na cmentarzu żydowskim. Wszyscy Państwo serdecznie jesteście zaproszeni. Organizatorami jest prezydent miasta Łodzi i gmina wyznaniowa żydowska. Później uroczystości na stacji Radegast i później popołudniowe wydarzenia, zarówno otwarcie wystaw, jak i koncert w Centrum Dialogu. Także to jest ten główny dzień, gdzie mamy nadzieję też przyjadą kilka osób, które ocalały z getta, a w kilku przypadkach dzieci albo wnukowie tych osób, bo niestety oni już powoli odchodzą.